Jeżeli możesz ze mną otworzyć dzisiaj razem Biblię, to chciałbym, żebyśmy skupili się na czterech, raz, dwa, trzy, czterech fragmentach Słowa Bożego, które są dla nas ważne. Wiecie, czasami możemy się zastanawiać, dlaczego my tak często czytamy Biblię. Iż Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, powiedział, że wszystko przeminie. Nawet ten świat pewnego dnia będzie całkowicie zwinięty i go nie będzie. Ale Słowa Boże, one nigdy nie przeminą. Teraz żyjemy w tym czasie takiej zmiany, gdzie wszystko się przewraca do góry nogami i widzimy, że nic nie jest stałego, nic nie jest mocnego. Wszystko może ulec zmianie. W każdej chwili żyjemy na bardzo niestabilnej planecie. Ale Pan Jezus powiedział, że Jego Słowo pozostaje niezmienione, Jego Słowo pozostaje wierne i wszystko ulegnie zmianie, ale nie Jego Słowa. Dlatego wiecie, kiedy rozważamy jakąkolwiek tajemnicę wiary, to idziemy do Biblii, ponieważ ona jest fundamentem, ona jest mocne, niepotrząśnięte i wszystko ulegnie zmianie, ale nie te słowa. I w związku z tym, słuchajcie, że dzisiaj jest ta niedziela wielkanocna, po dniu Paschy, Słowo Boże mówi, że Pan Jezus zmartwychwstał rano w niedzielę, to się nazywało pierwszego dnia po szabacie w tamtych czasach, czyli pierwszy dzień tygodnia, pierwszy dzień stworzenia, pierwszy dzień po szabacie, Pan Jezus zmartwychwstał. I chciałbym zacząć od fragmentu, który opisuje nam, jak w tamtych czasach ludzie przeżywali i jak opisywali ten czas zmartwychwstania. Wiecie, Ewangelie to są świadectwa trochę już po wielu latach o zmartwychwstania, ale listy apostoła Pawła były wcześniej napisane niż Ewangelie. I zobaczcie, co apostoł Paweł mówi o zmartwychwstaniu. Czasami nam się wydaje, że ten Pan Jezus zmartwychwstał, ktoś go tam widział, ktoś go nie widział, ktoś się domyślał, ale mamy świadectwo z listów apostoła Pawła, gdzie ta ilustracja jest bardzo mocna, bardzo, bardzo mocna. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, będę czytał kilka wersetów od wersetu 3 rozpoczynając. Pierwszy do Koryntian, od 15 rozdział. Apostoł Paweł mówi tak: przekazałem wam bowiem wszystko to, co przyjąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism. Pan Jezus nie umarł po to, dlatego że źli ludzie go otaczali i musiał zostać zamordowany, ale dlatego, że był ofiarą zaplanowaną przez Boga, która miała być złożona za nasze grzechy, za grzechy nas ludzi. Potem, 4 werset mówi, został pogrzebany, czyli został złożony do grobu. I że trzeciego dnia zmartwychwstał i zmartwychwstał, to już jest, apostoł Paweł mówi, według pism. Czyli zmartwychwstanie Jezusa było zapowiedziane przez wszystkie proroctwa Starego Testamentu, że On będzie wzbudzony z martwych. Więc On został wzbudzony z martwych po 3 dniach i zmartwychwstał. I teraz czytamy to, co jest dla nas ważne. Następnie ukazał się Kefasowi, czyli Piotrowi, potem 12, a potem ponad 500 braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy umarli. Wiecie, to jest niesamowite, że Pan Jezus, kiedy zmartwychwstaje, nie pokazuje się tylko przy grobie 2 niewiastom, nie tylko Piotrowi, nie tylko uczniom w Emaus, nie tylko 12, tak jak tu jest powiedziane, ale potem, kiedy ukazuje się 12, pokazuje się jednocześnie, słuchajcie, to jest niesamowite, potem 500 braciom naraz ukazuje się. Wiecie, kiedy apostoł Paweł głosił Jezusa, którego nie mógł zobaczyć w ciele po zmartwychwstaniu, apostoł Paweł Pana Jezusa mógł go dotknąć, mógł go zobaczyć wtedy, kiedy spadł z konia, to było kilka lat po zmartwychwstaniu Jezusa, kiedy był prześladowcą Kościoła, ale to on opisuje, że 500 osób go zobaczyło po zmartwychwstaniu. I apostoł Paweł, który nie mógł go zobaczyć w ciele, zobaczył go tylko w duchu, mógł rozmawiać z tymi, którzy widzieli go w ciele. Apostoł Paweł składa świadectwo, że spośród tych 500 uczniów, którzy go widzieli, większość dotąd żyje. Więc wyobrażacie sobie taką sytuację, taką jak mamy dzisiaj, że nie opowiadamy tylko jakichś domysłów, jakichś historii, że Jezus zmartwychwstał, opowiadamy sobie jakieś takie niejasności, że podobno ktoś gdzieś tam go widział. Ty słuchaj, a ty widziałeś? Ktoś mnie niedawno zapytał, Marek, a czy ty widziałeś chociaż jedną osobę chorą na koronawirusa? I tego typu, wiesz, informacje i newsy. Apostoł Paweł składa świadectwo. 500 osób go widziało naraz w jednym momencie. Większość z nich dotąd żyje. Apostoł Paweł miał szansę porozmawiać z tymi ludźmi. A później mówi, później ukazał się Jakubowi, a następnie... Dobrze, kochani. Wracam do was. Mamy problemy, ale już jesteśmy. Także jeszcze raz witajcie. Dobrze, mówiłem o tym, że po zmartwychwstaniu około 500 osób naraz widziało Jezusa i większość z nich żyje do dzisiaj, jak napisał apostoł Paweł. Czyli w czasach, kiedy Paweł już był nawrócony po kilku latach po zmartwychwstaniu, Nadal ci ludzie żyli i składali świadectwo. Więc my wiemy, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał. I wiecie, teraz chciałbym przejść do kolejnego tematu, kiedy już to zasygnalizowałem, że tak wierzę, że tak mówi Biblia i że to nie były tylko takie wyjątkowe historie, że tam ktoś go gdzieś widział, ale cała masa ludzi go widziała po zmartwychwstaniu. Praktycznie on się ukazywał przez 40 dni, się ukazywał od momentu, kiedy zmartwychwstał, aż do wniebowstąpienia. Przez 40 dni jadał posiłki z ludźmi, rozmawiał z nimi. To było absolutnie wydarzenie niesamowite i przełomowe. Wiecie, więc co jest fundamentem chrześcijaństwa? Często przez cały rok, kiedy mamy Biblię, kiedy mamy nasze religijne otoczenie, msze, kościoły, zastanawiamy się i często myślimy, że fundamentem życia chrześcijańskiego jest etyka chrześcijańska. To znaczy, że Pan Jezus coś nam nakazał robić, kazał miłować nieprzyjaciół, nadstawiać drugi policzek i chrześcijaństwo nie jest już takim barbarzyństwem, nie jest okrutne, jest sprawiedliwe i na tym polega chrześcijaństwo. Ale niestety, kochani, tak nie jest. Cały fundament, kamień węgielny założycielski chrześcijaństwa, które funkcjonuje na ziemi, jest położony na fakcie zmartwychwstania Jezusa, na powstaniu Jego zmartwych po tym, kiedy złożył siebie jako ofiarę za nas. To jest niesamowite. To jest fundament. Jezus żyje, Jezus jest żywym Bogiem i jest z nami dzisiaj i otwiera nam drogę i możliwość przejścia ze śmierci do życia. Więc wiesz, więc jeżeli jesteś chrześcijaninem i się wahasz w swojej wierze, to musisz wiedzieć, że sam początek chrześcijaństwa jest założony na fundamencie absolutnie niesamowitego wydarzenia, jakim było powstanie Jezusa do życia. Jezus żyje i do dzisiaj żyje. Teraz przeczytamy drugi fragment z Ewangelii Jana, który mówi podobną rzecz, ale już ona jest skierowana do nas, jest skierowana do nas, którzy dzisiaj żyjemy, a którzy Jezusa nie widzieliśmy. Otwórzmy Ewangelię Jana, 20 rozdział, od wersetu 26. I czytamy tak. Po 8 dniach uczniowie znowu byli razem od zmartwychwstania i Tomasz wśród nich. Wtem, mimo zamkniętych drzwi, zjawił się Jezus, stanął po środku i powiedział: pokój wam. Potem zwrócił się do Tomasza: zbliż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, zbliż swoją rękę i włóż w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wierz. Tomasz wyznał: mój Pan i mój Bóg. Historia była taka, że to jest Jezus przychodzi tydzień po swoim zmartwychwstaniu do nich po raz kolejny, ale w tygodniu przychodził, okazywał się, objawiał się i w tym czasie Piotr był osobą, która po prostu nie była w stanie wierzyć w to i powiedział, że jeżeli on ma uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa, to musi włożyć palec w jego ranę, w jego ręce i rękę w jego bok. I po 8 dniach, po tygodniu przychodzi Jezus i mówi: dobrze, Tomaszu, to proszę bardzo, możesz teraz spróbować i możesz włożyć. I on wtedy wyznaje, że ty jesteś Panem, ty jesteś moim Bogiem, wierzę w ciebie, tak? Ale później, słuchajcie, później padają słowa, które są skierowane już teraz do nas. Wtedy Jezus powiedział: uwierzyłeś, dlatego że mnie zobaczyłeś. Szczęśliwi albo błogosławieni, szczęśliwi ludzie, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli. Wiecie, możemy sobie myśleć w takich kategoriach, że szkoda, że nie było mnie wtedy, kiedy Jezus został wzbudzony z martwych. Szkoda, że nie mogłem go dotknąć. Szkoda, że nie mogłem go zobaczyć. Szkoda, że nie byłem jak jeden z apostołów. Ale wiesz, Pan Jezus mówi, że bardziej szczęśliwi są ci, którzy mogą wierzyć, niż ci, którzy dotykają już cudu. Wiecie, mogę wam opowiedzieć świadectwo z czasu, kiedy ja byłem uzdrowiony. Miałem chore kolano, miałem skierowanie na operację łąkotki. Mam do dzisiaj to badanie USG, które stwierdza, że łąkotka jest rozsypana i będzie potrzebna rekonstrukcja kolana. I kiedy czekałem w kolejce na swoją operację i kiedy przez ten okres 2-3 miesięcy modliłem się, przeżywałem niesamowite rzeczy z Bogiem. Wiedziałem, że Bóg jest ze mną, że mnie błogosławi, że przewidział dla mnie długie życie, że pewnego dnia będę chodził i skakał i będzie mi dobrze. I wiecie, i opuchlizna zeszła, i nawet ból minął. I przed pójściem na operację, kiedy miałem pójść, po raz drugi poddałem się badaniu USG. Poszedłem do lekarza innego, nażelował mi kolano, zaczął badać i nagle stwierdził, że po prostu moja łąkotka jest jak nowa, jest cała. I wiecie, pamiętam wtedy, kiedy już wielokrotnie opowiadałem to świadectwo, więc nie chcę go dzisiaj po raz kolejny opowiadać, ale pamiętam to, kiedy wyszedłem od niego, kiedy zapłaciłem za tą płatną usługę USG, siedziałem z tym dokumentem przed moim twarzą w samochodzie i miałem wielkie kołatanie w mojej głowie. Boże, co tutaj przed chwilą się po prostu wydarzyło? Co się tutaj wydarzyło? I myślałem sobie wtedy, miałem walkę w umyśle i stwierdziłem sobie, Boże, może ten pierwszy lekarz zrobił złe badanie. Boże, a co, kiedy teraz ten drugi lekarz zrobił złe badanie? I to kolano jest chore. I miałem niepokój. I słyszałem, jak Bóg w moim sercu mówi, Marek, możesz wybrać, czy jesteś uzdrowiony, czy nie jesteś uzdrowiony. Masz na papierze napisane czarno na białym, że masz zdrowe kolano. Wiecie, od tamtej pory minęło kilka lat. Co roku jeżdżę na narty, biegam, chodzę na siłownię, kucam, zginam się, w żaden sposób nie oszczędzam mojego kolana, a to kolano funkcjonuje bez problemu. Natomiast wracając do tego, co Jezus powiedział Tomaszowi, błogosławieni ci, którzy nie widzieli, a jednak uwierzyli, mówię wam, że czasami lepiej jest pozostawać w wierze i korzystać z radości wynikającej z wiary, niż próbować swoje życie budować w oparciu o to, że tylko o to, że po prostu czegoś dotykamy i coś mogliśmy spróbować. Życie w wizji, życie w marzeniu, życie w oczekiwaniu, życie w wierze w to, co Bóg powiedział, jest niesamowitym, ekscytującym życiem. Natomiast kiedy już wiecie, obiad jest zjedzony, kiedy wszystko już jest na stole, wszystko jest skonsumowane, to już nie ma tej ekscytacji i tego oczekiwania. Dlatego Jezus mówi, że błogosławieni są wszyscy ludzie, którzy nie byli tak jak Tomasz, nie mogli dotykać jego ran, nie mogli wkładać ręki w jego bok. Oni są bardziej szczęśliwi i bardziej błogosławieni, że uwierzyli. Więc ty dzisiaj, mimo że upłynęło 2000 lat, możesz doświadczać radości ze zmartwychwstania, jeżeli wierzysz, że Jezus jest Bogiem, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus żyje. Możesz wyciągnąć swoim sercem, sięgnąć wiarą po Jezusa i doświadczyć tego. I wiecie, i to jest niesamowite, ponieważ my właśnie myślimy w ten sposób, to co powiedziałem w tej części pierwszej kazania, zanim nam zaczęło trochę zrywać, że fundamentem założycielskim chrześcijaństwa nie są przykazania, dekalogi, nie są nasze postanowienia, jakaś nowa forma etyki, która przewyższa etykę żydowską. Nie, nic z tych rzeczy. Kluczem chrześcijańskiego jest życia, jest to, że żywy Bóg wychodzi z grobu, zaczyna być z nami i już nas nigdy nie opuszcza, ale pozostaje z nami na wieki. I to spotkanie z Bogiem jest czymś absolutnie fundamentalnym. Nie nasza wiedza religijna, nie nasze doktryny, nie nasze postępowanie, ale spotkanie z żywym Bogiem. Wiecie, jako pastor wiele lat temu, kiedy byłem młodym kierowcą i zdarzało mi się być zatrzymywanym na kontrole drogowe, Wielokrotnie byłem pytany przez policjantów, a co pan robi, a jaki jest pana zawód? No ja wtedy musiałem odpowiedzieć, no ja jestem pastorem, ja jestem duchownym i to jest moje auto służbowe. Wtedy policjanci, pamiętam, zawsze tak reagowali jednoznacznie, no to okej, dobrze, wypisuję mandat. I w tym czasie lubili ze mną porozmawiać. I zawsze padało to takie pytanie pod tytułem, to czym wasza wiara różni się od naszej? I kiedy ja mówiłem, no niczym się nie różni, no jesteśmy chrześcijanami, to oni byli zawsze tacy spłoszeni i bardzo dociekliwi i mówili, no zaraz, zaraz, ale czymś musi się różnić, skoro pan nie jest katolikiem. No to co wy tam robicie? Ma pan żonę? No mam żonę. O, dobra wiara, dobra wiara. A ma pan dzieci? O, mam dzieci, dobra wiara. I co jeszcze? No i tam zaczynaliśmy rozmawiać na poziomie, na który oni po prostu nadawali i oni próbowali wycisnąć ze mnie odpowiedzi. Wiecie, i to ja później zawsze byłem bardzo rozczarowany po tych spotkaniach. No, że rozczarowany byłem, bo dostawałem mandat, ale byłem rozczarowany, że tak naprawdę, wiecie, w naszych umysłach mieszka jakiś taki fatalny stereotyp różnicy wiary. Czym się nasza wiara różni? Czym się nasze postępowania? Czy macie takie same sakramenty? A czy wierzycie w Maria? A czy wierzycie w papieża? I takie głupotki, wiecie, drugorzędne, zupełnie drugorzędne sprawy. Nie, sprawa jest taka, że fundamentem chrześcijaństwa jest żywy Bóg, który mieszka w naszym życiu, który jest blisko nas, który przychodzi, żeby nam pomagać, żeby nas podnosić, żeby nas dodawać nam otuchy, oddawać nam radości, dawać nam możliwość zwycięskiego i silnego życia. Nie chodzi o twoją wiedzę, nie chodzi o twoją doktrynę, nie chodzi ile napełnisz, jak bardzo napełnisz swój mózg wiedzą biblijną, ale chodzi o to, czy masz relację z żywym Bogiem? Czy go spotkałeś? Czy go doświadczyłeś? I wiesz, i teraz chciałbym przejść do dwóch kolejnych fragmentów, które są zapisane w Liście do Hebrajczyków i w Ewangelii Jana. Najpierw jeszcze fragment wstępu. Wiecie, znamy wszyscy takie kazanie Jezusa, ono się nazywa kazanie na górze, właściwie to nie jest jedno kazanie. Prawdopodobnie było to kilka dni, które oni razem spędzili z Jezusem, kiedy on nauczał swoich uczniów. I kilka lat temu usłyszałem takie słowa, które mówiły, że kazanie na górze jest taką paralelą do kazania, do spotkania Mojżesza z Bogiem na górze Synaj w Arabii. A później Jezus spotyka się na innej górze, górze kazań w Galilei, gdzie on wykłada nowy dekalog, nowe przykazania, daje nową torę uczniom chrześcijaństwa. Wiesz, i takie było porównanie góry Synaj do góry kazań, góry siedmiu błogosławieństw, no, które może jak ktoś się wybierze dzisiaj do Izraela, to może być autobusem zabrany, gdzie Jezus wygłosił to kazanie. Natomiast wiecie, w Biblii, w Nowym Testamencie nie znajdujemy takiego porównania. Mamy porównanie innych gór. Mamy porównanie góry Synaj, gdzie Mojżesz otrzymuje 10 przykazań i mamy górę Syjon w Jerozolimie, czyli Jerozolimę inaczej mówiąc skrótowo, w którym Jezus umiera i zmartwychwstaje. I wiecie, List do Hebrajczyków porównuje te dwa wydarzenia. My często myślimy, że Stary Testament był zbudowany na przykazaniach i Torze. I w pewnym sensie był zbudowany. Ale wiecie, był zbudowany dlatego, że kiedy oni wyszli z Egiptu po dniu Paschy, którą świętowaliśmy kilka dni temu, kiedy wyszli z Egiptu, to 50 dni później znaleźli się pod górą Synaj. I wtedy wszyscy mieli zaproszenie od Boga, żeby wejść na tą górę, żeby znaleźć się tam, żeby spotkać się z Bogiem. Ale Izrael nie chciał się spotkać z Bogiem. Oni powiedzieli, nie, nie, to jest zbyt groźne. Pioruny, burze, huk, niesamowity głos, trzęsienie ziemi. Mojżeszu, to my ciebie delegujemy, żebyś poszedł i spotkał się z Bogiem. I później Mojżesz schodzi po tym spotkaniu z Bogiem, gdzie Słowo Boże mówi, że oglądał Boga twarzą w twarz, więc tak naprawdę w pewnym sensie przeżył to, co apostołowie po zmartwychwstaniu na górze, i daje im tablicę z przykazaniami. Ale wiecie, plan Boży od początku był inny. Plan Boży był taki, żebyśmy wszyscy wskoczyli w tą relację i zmartwychwstanie, a nie przeżywali taki etap pośredniej religii bazującej na przykazaniach, nakazach i zakazach. I wiecie, List Hebrajczyków, on to porównuje. On mówi o spotkaniu z żywym Bogiem kontra do spotkania z przykazaniami, z religią i z wiedzą i z poznaniem chrześcijańskim. I teraz będę czytał z listu do Hebrajczyków. Więc najpierw jest mowa tam w 12 rozdziale listu do Hebrajczyków o spotkaniu z Żydami, kiedy Mojżesz przedstawia 10 przykazań pod górą Synaj, a potem mówi o nas, o nowym przymierzu. Hebrajczyków 12:22. Lecz podeszliśmy do góry Syjon, do miasta Boga żywego. Synaj i Syjon, niech wam się nie miesza. Synaj jest w Arabii, po drodze, gdzie oni wychodzili z Egiptu, a Syjon jest, to jest góra jerozolimska. I do miasta żywego Boga, do niebiańskiego Jeruzalem, do niezliczonej rzeszy aniołów. Do powszechnego zebrania, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi, czyli do świętych. I do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, do krwi, którą się kropi, która mówi lepiej niż krew Abla. Mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Wiecie, my kiedy jesteśmy, kiedy zaczynamy wierzyć w Jezusa, kiedy zaczynamy wierzyć w zmartwychwstanie, to my podchodzimy do żywego Boga, do spotkania z żywym Bogiem. Tak, to jest Hebrajczyków 12:22 aż do 24. I tu jest powiedziane, że jest to żywe spotkanie. Więc chcę ci powiedzieć, że jeżeli nigdy nie spotkałeś Boga w swoim życiu, takim jakim On jest, to zmartwychwstały jest dla ciebie. Żywy Bóg jest dla ciebie. Często ludzie, którzy chcą poznać Boga, kiedy pytają się mnie, to co oni mają robić, w pierwszej kolejności mówią o systemie nakazów, zakazów, przykazań. Co ja powinienem zrobić? Czego nie powinienem zrobić? Czym się powinienem zająć? A jak moje teraz życie będzie wyglądało? Jak się nawrócę? Więc mi powiedz to przed. Wiesz, to wszystko jest pewnego rodzaju niezrozumienie. Bóg przede wszystkim chce się z tobą spotkać. Chciał się spotkać z Żydami na Synaju i spotkał się z apostołami na Syjonie, kiedy zmartwychwstał, objawił się 500 uczniom. I dzisiaj, jeżeli chcesz przyjść do Boga, to On chce spotkać się z tobą jako żywym Bogiem. On nie chce ciebie ominąć. Chce spotkać ciebie. I to jest fundamentem wiary. I tu jest powiedziane, że kiedy wierzymy w żywego Boga, z którym się spotykamy, kiedy wierzymy w Jego zmartwychwstanie, kiedy wyznajemy naszymi ustami, tak jak wyznał Tomasz, Pan mój i Bóg mój, to wtedy stajemy się częścią powszechnego zgromadzenia, powszechnej eklezji, powszechnego kościoła. I podchodzimy do wszystkich duchów żyjących, do żywego Boga, sędziego wszystkich ludzi, i jesteśmy razem z wszystkimi świętymi i wtedy doświadczamy naszego zbawienia. I słuchajcie, i dalej jest powiedziane, że w ten sposób też przychodzimy do pośrednika nowego przymierza. Było stare przymierze, które było zawarte pod górą Synaj i jest nowe przymierze zawarte z Bogiem. Ono jest zawarte przez przelaną krew Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego. I teraz jest powiedziane, że ta krew mówi lepsze rzeczy, niż mówiła krew Abla. Kiedy Kain zabił Abla, to później słowo wielokrotnie mówi i od razu mówi po tym fakcie zabicia Abla przez Kaina. Kiedy Bóg przychodzi do Kaina, mówi, że krew Abla woła o sprawiedliwość i woła o zemstę. Wiecie, co woła krew Jezusa, która została przelana? Ona woła lepsze rzeczy, tak jak mówi list do Hebrajczyków. Ona nie woła do Boga o zemstę. Jezusa krew nie woła do Boga: Boże, pomści moją śmierć nad ludźmi w postaci sądu, w postaci kary, w postaci zmiażdżenia, które będzie im dane, które będzie na nich wylane. Ale mówi zupełnie coś innego. Krew Jezusa mówi: Boże, usprawiedliw tych, którzy przelali tą krew. Usprawiedliw wszystkich grzeszników, usprawiedliw tych, którzy dzisiaj jeszcze nie znają Ciebie, ponieważ ja swoją krew jako niewinny baranek przelałem za tych ludzi. I ta krew dzisiaj woła z do nieba, do Boga: Boże, usprawiedliw tą ziemię. Moja krew została wylana na tą ziemię, żeby ta ziemia nie była przeklęta, ale żeby ludzie doświadczyli usprawiedliwienia, spotkania z żywym Bogiem. I tak właśnie woła ta krew Jezusa Chrystusa. Więc słuchajcie, więc nie chodzi o przykazania, o nakazy, ale spotkanie z żywym Bogiem. Jezus, kiedy powołał swoich apostołów, to powiedział: powołałem was, abyście byli ze mną i abym mógł was wysłać. Bycie z Jezusem to jest fundament chrześcijaństwa. Po zmartwychwstaniu, kiedy umiera, on wraca z powrotem do swoich uczniów, bo powiedział: powiedziałem, że nic nie oddzieli was ode mnie, ja będę z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata, więc wracam jako zmartwychwzbudzony, żywy Bóg, żebyście mnie zobaczyli, bo chcę wypełnić swoje słowo i chcę, żebyście pozostawali ze mną cały czas. Więc nie przykazania, ale spotkanie z żywym Bogiem. List do Hebrajczyków mówi, że nie podchodzimy już po przykazania jak pod górę Synaj, chociaż oryginalnym zaproszeniem było spotkanie, ale podchodzimy do góry Syjon, do żywego Boga, zmartwychwzbudzonego Jezusa Chrystusa, który żyje na wieki, aby z Nim być i aby z Nim żyć. Jesteśmy uczestnikami czegoś zupełnie fantastycznego. Chrześcijaństwo to jest spotkanie i życie na co dzień, każdego dnia z żywym Bogiem, możliwość spotykania się z Nim. Nie religia, nie nakazy, nie zakazy, nie budowanie poznania, ale spotkanie. Też chciałbym dodać coś, co wczoraj w czasie transmisji, możecie ją obejrzeć z wczorajszego dnia, kiedy z moją cudowną Izunią mówiliśmy do was, mówiliśmy poznanie kontra spotkanie, takie słowo, czyli dylematy wynikające z próżności poznania. Wiecie, to tutaj również też znajdujemy w zmartwychwstaniu. Wiesz, jest bardzo ciekawe, kiedy Jezus zmartwychwstaje i spotyka się ze swoimi uczniami, to on już nie głosi kazań. On je z nimi, smaży rybę, je chleb z miodem, pociesza ich, zachęca. Jedyny nakaz, jaki im daje, to to, żeby nie oddalali się z Jerozolimy, bo będą po kilku niewielu dniach ubrani w moc Ducha Świętego, przyobleczeni, jak mówią stare tłumaczenia Biblii. Więc Jezus po swoim zmartwychwzbudzeniu, po zmartwychwstaniu już nie zajmuje się nauczaniem, już nie przychodzi z pouczeniami, ale po prostu jest ze swoimi uczniami i dzieli się z nimi tą radością, że był martwy, a żyje, był ofiarą złożoną, a żyje i że powróci w chwale. I wiesz, i to musi być też nasza rzeczywistość. Kiedy rozważamy zmartwychwstanie Jezusa, to musimy bardziej myśleć o tym, żeby się z Nim spotkać, a nie tym, żeby napełnić nasze głowy wiedzą, teologią, bo to rozprasza. To rozprasza. Bóg zaprasza nas do doświadczenia siebie, do spotkania z Nim. Wiecie też, jeszcze te święta żydowskie, one po prostu przemawiają do nas w taki szczególny sposób. Wiecie, Pascha, którą my nazywamy naszą Wielkanoc, tak, nasza nowa Pascha, to było złożenie baranka w Egipcie, żeby śmierć nie dotykała Izraelitów i żeby mogli być wyprowadzeni z Egiptu. To była ich Pascha. Na naszą Paschę został ofiarowany niewinny baranek, Syn Boży, Jezus Chrystus. I został wzbudzony z martwych, tak jak to przejście przez morze do nowego życia. Ale później, wiecie, Żydzi obchodzą Pięćdziesiątnicę, która po hebrajsku się nazywa Święto Tygodni, Szawłot. I Żydzi je świętują jako dzień nadania Tory. To było 50 dni później, to było pod górą Synaj. Tak? Mam nadzieję, że już się nauczyliście tych dwóch nazw i Synaj wam się nigdy z Syjonem nie będzie mieszał. I Żydzi do dnia dzisiejszego Pięćdziesiątnicę świętują jako dzień nadania Tory, doktryny. Ale wiecie, jak myślimy o tej górze Synaj, już to powiedziałem wielokrotnie dzisiaj, ale tak trochę do znudzenia, żeby wam się utrwaliło. Oryginalnie spotkanie pod górą Synaj miało być spotkanie z żywym Bogiem, który objawi się Izraelitom na pustyni, że będą jego ludem, tak? Ale nie chcieli wejść na tą górę. Ale wiecie, Pięćdziesiątnica w Nowym Przymierzu, 10 dni po tym, kiedy Jezus wstępuje do nieba, czyli 50 dni od czasu zmartwychwstania, to jest dzień wylania Ducha Świętego. Nie dzień dania nowych przykazań, nowego poznania, nowej teologii, nowego studiowania doktryny, ale wylania mocy Bożej, żebyśmy my zaczęli w tej mocy Bożej funkcjonować i żebyśmy doświadczali każdego dnia żywego Boga między nami. To oczywiście jest za 50 dni od dnia dzisiejszego, tak? W tych liturgicznych kalendarzach, ale to jest właśnie ta różnica pomiędzy spotkaniem z żyjącym Bogiem, zmartwychwstałym Chrystusem, a różnica pomiędzy napełnianiem naszych głów teologią, poznaniem i objawieniem. I teraz słuchajcie, ostatni już na dzisiaj fragment, za chwilę będziemy mieć wieczerzę, z Ewangelii Jana z 6 rozdziału. Też kontra poznanie, kontra spotkanie. Poznanie z Bogiem versus po prostu przestrzeganie przykazań. Ewangelia Jana, 6 rozdział, od 26 wersetu. Odpowiedział im Jezus i rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, szukacie mnie nie dlatego, że widzieliście cuda, ale dlatego, że jedliście chleb i nasyciliście się. To jest taki mały wstęp, ale postanowiłem, że go przeczytam. Wiecie, my dzisiaj dlaczego wierzymy w Boga? Czy dlatego, że On zmartwychwstał, czy dlatego, że dokonał się ten niesamowity, epokowy cud, wzbudzenie człowieka z martwych, który już więcej nie umiera? Czy dlatego wierzymy w Jezusa, że On zabezpiecza nasze życie? Wiesz, często się mówi, tak ja już to o tym mówiłem na początku tej naszej narodowej kwarantanny, albo ogólnoświatowej kwarantanny, mówiłem, że to jest coś takiego, że ludzie, kiedy przeżywają dramat, to zaczynają szukać Boga. I to jest dobre. Ale Jezus, i to nie jest złe, ale Jezus też to mówi. Słuchajcie, wierzycie we mnie, dlatego że jedliście chleb do syta. Rozmnożyłem wam chleb i ryby. Ale powinniście wierzyć ze względu na cud, na to nadprzyrodzone, co ma miejsce. Nie na to, że napełniliście swoje żołądki, ale powinniście wierzyć dlatego, że ja rozmnożyłem ten chleb, że cuda się działy. Dzisiaj, wiesz, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. Przychodzimy do Boga, bo się obawiamy, więc lepiej przyjść i pomodlić się i wołać do Niego o pomoc, żeby nas uratował. Ale Jezus przede wszystkim, zanim nam objawi wszystkie cuda, On chce, żebyśmy się z Nim spotkali, żebyśmy uwierzyli, że żyje, że jest zmartwychwzbudzony. Więc Jezus tak to zaczyna, ten fragment. Jana 6, od 26. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, a pokarm życia wiecznego, którym da was Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg swoją pieczęć. Jezus jest prawdziwym chlebem, Jezus jest prawdziwym pokarmem dla nas. Jezus jest prawdziwym życiem, Jezus jest prawdziwym napojem. Jezus o tym mówi. Ale teraz wracamy do tego tematu i tego, wiesz, zahaczenia tej kontry pomiędzy poznaniem, a pomiędzy spotkaniem z żywym Bogiem. Więc kiedy on powiedział o tym chlebie, który z nieba stępuje, rzekli do niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Wiesz, to zawsze mieszka w sercu człowieka, zawsze mieszka w mózgu człowieka. Co mam robić, żeby Bogu się podobać? Co mam zrobić? Jakie przykazania muszę przestrzegać? Czego mi jeszcze brakuje? Czego jeszcze nie zrobiłem tak jak należy? Czego Bóg by ode mnie oczekiwał? Jezus był jako żywy Bóg między nimi, między Izraelitami. I przychodzą do Niego i znowu mu zadają to namolne pytanie: ale co my mamy robić, żeby było lepiej, żeby się przypodobać Bogu? I zobaczcie, jakie Jezus daje odpowiedź. Odpowiedział im Jezus i rzekł: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Pytają się o przykazania. Panie, co my możemy jeszcze zrobić lepiej w naszym życiu? Co my możemy zrobić jeszcze lepiej? Co my jeszcze możemy dodać do naszego życia? Jezus mówi: to jest dzieło Boże, które możecie wykonać. To jest prawdziwy, prawdziwy czyn wiary. To jest to, co się Bogu spodoba. Uwierzcie w Tego, którego Bóg posłał. Uwierzcie w Jezusa. Jeżeli ktoś chce mnie sprawdzić i jesteś zaszokowany trochę tą myślą, to jest Ewangelia Jana 6:29. Wierzyć w Tego, którego On posłał. To jest prawdziwy czyn wiary. Wierzyć w Jezusa i spotkać się z Nim jako z żywym Bogiem. Wiesz, teraz mamy czas świąt. Zastanawiam się, co będziecie robić po południu. Na spacer nie można pójść. Co będziecie robić? Słuchaj, chciałbym zachęcić cię do tego, żebyś dzisiaj nie myślał tak bardzo o wydmuszkach, nie myślał po prostu o jajeczkach, nie myślał o różnych rzeczach, ale żebyś po prostu naprawdę zastanowił się i po prostu, i wiesz, skupił się na tym, że On żyje i że On chce naprawdę się z tobą spotkać. Może nasze sumienia są poruszone. Wiecie, ja wiem, że w tym czasie wiele osób, które słyszałem od moich znajomych, nie mogło pójść się wyspowiadać. Wiesz, ja jako biblijnie wierzący, ewangelicznie wierzący człowiek spowiadam się każdego dnia żywemu Bogu. Możesz mieć różne dylematy, nie byłeś w kościele, te święta wydają ci się dziwne. Wiesz, zachęcam cię. Niech żywy Bóg przemówi do twojego serca. Może właśnie to jest bardzo dobre, że jesteśmy okradzeni z tych możliwości naszej religijnej aktywności. Wiesz, ja też jako pastor nie jestem zadowolony. Przez 30 lat mojego chrześcijaństwa dorobiłem się swojej tradycji. Biegania do kościoła, tam jest uwielbienie, tam są nastrojone instrumenty, tam ludzie pięknie grają, wszyscy są świetnie ubrani, są zajęcia dla dzieci, możemy się fizycznie uściskać z bliskimi, podejść, wycałować i mieć przeżycie. Wiesz, a potem ja jako pastor Marek mogę wyjść za kazalnicę, podnieść swoje ręce, opowiedzieć, wypowiedzieć modlitwę, a później głosić z Biblią i biegać po scenie i robić fantastyczne Boże rzeczy. Wiesz, ja też do tego przywykłem. Wszyscy ludzie, bardzo nam łatwo jest popaść w te wszystkie elementy związane z zdobywaniem wiedzy religijnej, poznaniem i z drugiej strony w te nasze czyny religijne, co możemy zrobić dla Boga. Wiesz, dzisiaj, kiedy jest nam to wszystko zabrane, pamiętaj, że Jezus zmartwychwstał i On zmartwychwstał po to, żeby być w Twoim domu razem z Tobą, żeby mieć relację z Tobą, żebyś mógł z Nim rozmawiać, żebyś mógł się Nim nakarmić, żebyś mógł się Nim nasycić, żebyś mógł Go spotkać takim, jakim jest. Po prostu Bóg Cię do tego zaprasza, Bóg Cię do tego zachęca. On chce, żebyś był blisko Niego. Więc jeżeli się pytasz, Boże, co mogę zrobić? Co mogę zrobić? Jeżeli się pytasz tak, jak pytali po prostu Izraelici, to słuchaj, tu jest napisane, co możesz zrobić. Możesz wierzyć w tego, którego posłał Bóg. Możesz wierzyć w tego, którego posłał Bóg. Możesz wierzyć w Jezusa. Amen. Więc słuchajcie, zostawiam was z tymi fragmentami słowa. One wszystkie tutaj zostały wypisane przez, zdaje się, Zbyszka. On podawał je. Możesz je sobie jeszcze raz przestudiować. Zawsze planem Bożym było spotkanie. Kiedy Bóg stworzył człowieka w ogrodzie Eden, to cały czas z nim tam był. Przechadzał się po tym ogrodzie, rozmawiał z Adamem i Ewą, był z nimi w relacji. Największym dramatem życia ludzkości, człowieka było to, że nastąpiło oddzielenie między świętym Bogiem i grzesznym człowiekiem. Ale dzisiaj, słuchajcie, przez ofiarę Jezusa Chrystusa jesteśmy zaproszeni z powrotem do spotkania z Bogiem. Widzimy to już w Starym Testamencie. Bóg szukał swoich ludzi, z którymi mógł porozmawiać. Z Kainem przyszedł porozmawiać. Wyobrażacie sobie? Z Kainem, tym, który zabił swojego brata, przyszedł, żeby porozmawiać, żeby się z nim spotkać. Potem przychodzi do różnych ludzi, przychodzi do Henocha, z którym się spotyka. To już na wiele lat przed Abrahamem. Przychodzi do Noego, rozmawia z nim, żeby go uratować. A potem, kiedy rozpoczyna swój naród żydowski, swój naród izraelski, to przychodzi do Abrahama i mówi: nie mogę zniszczyć Sodomy, bo tam mieszka jego krewniak, a nie tak się postępuje z przyjaciółmi, żeby im nie powiedzieć, co się zamierza uczynić. Więc przychodzi i rozmawia z Abrahamem. Potem rozmawia z Izajakiem, rozmawia z Jakubem, rozmawia z Józefem. Jezus, Bóg cały czas, nawet w Starym Testamencie, rozmawia z ludźmi i dąży do spotkania z człowiekiem. Potem zaprasza cały naród i mówi: słuchajcie, przyjdźcie pod tą górą Synaj w Arabii, przyjdźcie do mnie, chcę z wami rozmawiać. Oni nie chcą, oni się boją. Są grzesznym ludem, który nie chce spotkania z Bogiem, ale on chce się z nimi spotkać. Potem rozmawia z nimi przez proroków, rozmawia z Jozuem, pokazuje się Jozuemu jako dowódca wojsk niebieskich. Później wszyscy ludzie Starego Testamentu mają spotkania z Bogiem, królowie, prorocy. I w końcu przychodzi i jest Bogiem wśród nas. Jego imię jest Emanuel, Bóg z nami. I jest z apostołami, przebywa z nimi, powołuje ich i mówi: powołuję was przede wszystkim po to, byście byli ze mną. Byli, a potem, żebym mógł was wysłać. Wszystkie nakazy, zakazy, wartościowe rzeczy, które możemy robić, cała nasza etyka Starego Testamentu, Nowego Testamentu, to jest wtórna sprawa, nasza teologia, nasze poznanie, rozkminy, wiedza, to jest sprawa wtórna do spotykania się z żywym Bogiem. Więc dzisiaj, słuchaj, Jezus zmartwychwstał, żyje i chce się z nami spotkać. Jeżeli jest coś dobrego do zrobienia w twoim życiu, to Jezus mówi tobie. Jeżeli przychodzisz tak jak Żydzi przychodzili do Jezusa, co mamy robić, żeby być zbawieni? Wierzyć w tego, którego on posłał. To jest prawdziwe dzieło Boże. Więc to jest dzieło Boże.